Kolejny odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będzie mowa w podcaście Babel?
Dzisiaj opowiemy wam o tym, jak Polska toczyła wojnę z Zachodnioukraińską Republiką Ludową, a w jej szeregach, w kadrze dowódczej, oficerskiej, spotkamy Niemców austriackich, Czechów, Chorwatów, Węgrów, Rosjan, a nawet muzułmanów z Kaukazu. Czyli żartobliwie walczymy z Austro-Węgrami wspartymi przez Rosję carską. A jak wam pokażemy, biografie tych ludzi są często niesamowite, bo losy, że są pogmatwane, to nic nie powiedzieć, to naprawdę eufemizm, bo niektórzy z nich mieli w karierze służbę w Armii Czerwonej, potem w NSDAP i Abwehrze, a następnie w Demokratycznej Republice Federalnej Niemiec, a niektórzy zostali posłami Sejmu Rzeczpospolitej i byli też sojusznikami, walczyli nie przeciw nam, tylko razem z nami, jako sojusznicy Wojska Polskiego przeciw Armii Czerwonej.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Czyli jeśli ktoś rozpoczyna słuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Babel z taką ideą ze szkoły, z podstawówki, że oto w 1918 roku i w 1919 roku Polacy walczyli z Ukraińcami, to po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka będzie musiał zapomnieć w ogóle o tej takiej jednoznacznej tezie.
Nie, żeby było jasne, no walczyliśmy, nie oszukujmy siebie, natomiast żeby zrobimy następny podcast, pokażemy wam, że Polacy nie gęsi swoich, odwołując się do terminologii piłki włoskiej, stranieri, czyli ci piłkarze z zagranicy, my u nas też będzie naprawdę prawdziwa wieża. 1918 roku zaczyna się walka o Lwów między Polakami i Ukraińcami i powstaje Zachodnioukraińska Republika Ludowa, która dąży do tego, żeby zjednoczyć się te tereny Austro-Węgier, gdzie mieszkają Ukraińcy, z Ukraińską Republiką Ludową, o której wam opowiadaliśmy, która powstała w Rosji carskiej. Formalnie to nastąpi 22 stycznia 1919 roku, czyli widzicie, w pierwszą rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę. Dlatego ta data jest taka ważna, tym bardziej można powiedzieć. I na tych terenach Galicji Wschodniej Ukraińcy stanowią prawie 65% populacji, mniej niż 25%. Pozostała ludność to Żydzi. O Żydach w Galicji obiecuję, że też zrobimy podcast. No i te walki toczą się na terenie Galicji Wschodniej do połowy lipca, kiedy siły ukraińskiej, a halickiej armii, czyli właśnie sił zbrojnych tej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, przekroczą Zbrucz, tą rzekę graniczną, i przejdą na tereny Ukrainy, wtedy Republiki Ludowej. Pamiętajmy, że formalnie walczyliśmy też z Ukraińską Republiką Ludową i walki toczyły się na mniejszą znacznie skalę też na Wołyniu. I przegrali Ukraińcy, bo mieliśmy przewagę w pewnej części zdecydowaną, szczególnie w uzbrojeniu. I tutaj jest taka kwestia, że armia Halera, generała, o której opowiemy wam w następnym podcaście, bo tutaj będzie sporo właśnie stranierich, zobowiązaliśmy się, że ona może przyjechać do Polski, że będzie zaangażowana w walki, ale zobowiązaliśmy się wobec Francuzów, aliantów, ententy, że przeciwko bolszewikom. Jak wiecie, Ukraińcy w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej na pewno nie byli bolszewikami. A to była armia bardzo dobrze uzbrojona, wyszkolona, liczna, więc to przyniosło konsekwencje. I potem losy tych ukraińskich żołnierzy są niesamowite, bo oczywiście wielu z nich umrze na tyfus i hiszpankę. Te choroby zabiją ich w znacznie większym stopniu niż kule wrogów. Natomiast tak, od lipca do listopada walczą w ramach sił zbrojnych, o których wam już opowiadaliśmy, Ukraińskiej Republiki Ludowej. I obiecuję wam, bo wiadomo, Ukraina jest teraz na agendzie, mówiąc takim językiem polityki międzynarodowej. Zrobimy jeszcze podcast, pokażemy wam właśnie Ukraińców jako naszych sojuszników, jak walczymy razem przeciwko Rosji bolszewickiej. i generalnie walczą wtedy w szeregach tej armii, między innymi wyzwalają Kijów, kontrolowany przez bolszewików. Zobaczycie, że osobą, która będzie tym operację dowodziła, nazywa się Kraus i była jego ojcem był Niemiec. I oprócz tego walczą z białymi. Ale mija kilka miesięcy i dogadują się z białymi, uznali ich jako, prawda, przy zachowaniu autonomii, że oni będą, prawda, właśnie sprawować nad nimi dowództwo. To się dzieje wbrew Ukraińskiej Republice Ludowej, więc widać było, że były różnice stanowisk, tak, między Ukraińcami z Galicji, z zaboru austriackiego i Ukraińcami z Rosji. Potem, no tak się ułoży sytuacja, że przejdą na stronę bolszewików i powstanie czerwona ukraińska armia halicka, a na końcu przejdą na polską stronę. A w ogóle część z nich zdezerteruje i przejdzie do Czechosłowacji. Więc niesamowita historia samej ukraińskiej armii ludowej, która jest dla nas ważna, bo mówimy o, po pierwsze, sile zbrojnej, która z nami walczyła, ale która też, pamiętajmy, jej obywatele obywatele II Rzeczpospolitej to są ludzie, którzy walczyli w tej armii, tak? I tak jak mówiliśmy na samym początku, pokażemy wam, że kadra dowódcza, no to macie po prostu przegląd narodów Europy Środkowej i Wschodniej i to pod względem skali to niestety nie możemy się porównywać i to jest przykład tego, że ta idea, opowiemy wam też o tej zachodniej Ukraińskiej Republice Ludowej, ale generalnie idea była taka, że od samego początku na przykład zagwarantowali miejsca w parlamencie dla mniejszości. Oczywiście my nie chcieliśmy się na to zgodzić, bo my chcieliśmy całe to terytorium, tak? Potem byliśmy gotowi w trakcie walk, tylko że weźmiemy część, to kluczowy był Lwów, tutaj nie było zgody, tak? W samym mieście, opowiemy wam jeszcze o tym, Polacy stanowili przed I wojną światową prawie połowę mieszkańców, ale nie ponad połowę, tak? Pozostali to byli Żydzi, Ukraińcy i właśnie te małe grupy, Niemcy, Czesi i tak dalej. Więc jak patrzymy na tą armię ukraińską, zachodniej, Ukraińskiej Republiki Ludowej, to w trakcie wojny 18-20 mamy 9 dowódców, w tym wliczając PO dowódcy, no to na tą z tych 9 dwójka to nie Ukraińcy, a jeden z mieszanej rodziny. Jak spojrzymy na szefów sztabu generalnego, to w okresie konfliktu było 7. Spośród nich 3 nie było Ukraińcami. I teraz wam pokażemy naszym zdaniem najciekawsze postacie. Więc na pewno bardzo ciekawą postacią, bardzo powiązaną z historią Polski był pan Michajło Omelianowicz Pawlenko, który, słuchajcie, urodził się w Tbilisi. Dlaczego? No jego ojciec był wojskowym, dwujęzycznym, rosyjski-ukraiński, z bardzo znanej rodziny kozackiej. Generałem był armii carskiej, a jego ojciec, czyli dziadek Michajła, to jest klasyczna historia kozaków. Pamiętajcie, że w XVIII-XIX wieku część z nich, oczywiście w XVII wieku współpracowali nierzadko z Tatarami i Turkami, nie tylko z nimi walczyli, no więc w XVIII-XIX wieku zdarzało się, że przechodzili na stronę Imperium Osmańskiego albo Hanatu Krymskiego i osiedlali się na przykład gdzie? W delcie Dunaju. Jak kiedyś będziecie w Rumunii, to koniecznie pojedźcie, coś niesamowitego, dużo wysp, prawda, teraz rezerwaty przyrody i tam właśnie często różni zbiegowie, no jak kozacy, już sama nazwa o czym świadczy, mogli znaleźć schronienie. Też na przykład starowierzy, czyli ci prawosławni, którzy nie uznali reform XVII-wiecznych. Więc powstała tam sić dunajska i część z nich walczyła po stronie Turków, jak były wojny turecko-rosyjskie, ale część przeszła na stronę Rosji. I właśnie dziadek Michajła na początku walczył po stronie tureckiej, a potem przeszedł na stronę rosyjską. Matka była Gruzinką z rodziny książęcej, więc nie byle co. Więc przez parę lat mały Michajło mieszkał w Tbilisi, Natomiast następnie zaczął karierę w wojsku, poszedł w ślady ojca, tak jak jego brat Iwan, i stacjonował między innymi w Warszawie. Walczył potem w wojnie rosyjsko-japońskiej. To jest też ta wojna, opowiadaliśmy wam już na przykład pod Tsushimą o Polakach walczących, w których też walczą nasi rodacy. Tam oczywiście wykazał się męstwem i tak dalej. Potem podczas I wojny światowej walczył na terenie Polski, koło Warszawy, koło Łodzi. W tych walkach Rosja carska przegrała za armią niemiecką i austro-węgierską. I następnie, chociaż pochodził, jak widzicie, z Rosji, to trafił do ukraińskiej armii halickiej. Oczywiście miał też okres, kiedy służył w Ukraińskiej Republice Ludowej, ale była taka opcja, trzeba pomóc, wysyłając dowódców wojskowych do walczących w Galicji rodaków, i w efekcie to dowodził między innymi korpusem, potem został naczelnym dowódcą, no i te jego jednostki walczyły z nami o Lwów, oblegały i tak dalej. Natomiast potem, po przejściu na stronę polską, właśnie w okolicach Lwowa, o tym wam jeszcze opowiemy, Ukraińcy, dowodzeni przez Omelianowicza Pawlenko, przez Michajłę, generała, walczą po naszej stronie, przeciwko bolszewikom, tak, broniąc Galicji Wschodniej, tym razem przeciw właśnie Rosji bolszewickiej. Jak wojna się skończyła, to został w Warszawie, ale była bardzo ostra presja ambasady radzieckiej, żeby się go pozbyć. Piłsudski, który go lubił, cenił, protestował, ale nie miał wtedy wpływu na rząd, i rząd zgodził się na tą presję radziecką, i generał Omelianowicz Pawlenko musiał wyjechać z Polski. Trafił na początku do Pragi, potem do Paryża. No i jak przyszła wojna, no to okazało się, że zaczął współpracować z Niemcami. Był między innymi, został dowódcą ukraińskiego, atamanem, przepraszam, jeszcze nie dowódcą, ukraińskiego wolnego kozactwa. To była taka organizacja wojskowa, która działała na całym świecie, też w Polsce w okresie międzywojennym, nawet w Maroku francuskim, tak? W protektoracie miała swoje przedstawicielstwa. A następnie został Omelianowicz Pawlenko głównodowodzącym ukraińskiej armii wyzwoleńczej. To była taka jednostki, które Niemcy chcieli, żeby, prawda, odgrywały rolę, szczególnie jak zaczęli przegrywać, to byli bardziej gotowi, żeby zaakceptować jakieś jednostki ukraińskie, w sensie na przykład, żeby miały też oznaczenia ukraińskie, tryzub w godle. Jak już przegrywali, no to to był ich wielki błąd w porównaniu z 1941, kiedy traktowali tych wszystkich ludzi ze wschodu jako untermenschów, tak, pod ludzi, i między innymi odrzucali to, co chciał też właśnie Omelianowicz Pawlenko, żeby Ukraina utrzymała niepodległość albo przynajmniej autonomię, tak? Ale nie chcieli na to, bo wierzyli w ten swój Lebensraum, tak? Przestrzeń życiową. Co ciekawe, w okresie międzywojennym ci kozacy, to było coś pozytywnego, że uzyskali wsparcie i od rządu na uchodźstwie Ukraińskiej Republiki Ludowej, i od hetmana Skoropadzkiego, czyli sił politycznych, które w latach, na przykład w roku 18, były przeciwko sobie, tak, były w konflikcie. Ale w okresie międzywojennym doszło do jakiegoś, prawda, poprawy relacji między nimi. No i skończyło się to w ten sposób, że oczywiście nigdy nie powstała jako jednolita formacja ta armia wyzwoleńcza. Mieliśmy jakieś oddziały, które działały samodzielnie lub w ramach dużych jednostek armii niemieckiej. I oczywiście jak skończyła się wojna, no to Omelianowicz Pawlenko pozostał na Zachodzie i był między innymi ministrem spraw wojskowych w rządzie ukraińskim na uchodźstwie. Czyli jak widzicie, niezwykle ciekawa postać z bardzo ciekawą biografią, która jest związana z historią Polski i Ukrainy. I jego brat, tak samo jak on, służył w armii rosyjskiej, był potem w armii ukraińskiej tej Republiki Ludowej. Ciekawostka, nie urodził się w Tbilisi, tylko ojciec został przeniesiony też na Kaukazie Południowym do Baku. Więc można powiedzieć, jeden Michajło z Tbilisi, a Iwan z Baku. Tam się wychowywali obaj, właśnie na Kaukazie Południowym. Potem walczy z nami w ramach ukraińskiej armii halickiej w Galicji, ale następnie został, do, właśnie przeszedł, przeszli na stronę polską i to jest ta armia właśnie Petlury, o której wam opowiemy w następnym podcaście, bo tak jak powiedziałem, no musimy, chcę, żebyście byli też na bieżąco z historią polsko-ukraińską w kontekście tego, co się dzieje teraz na świecie. No i między innymi dowodził samodzielną dywizją kawalerii. To była znakomita dywizja, największa tak naprawdę jednostka armii Petlury i odniósł spektakularne zwycięstwo w lipcu 1920 roku w bitwie pod Sidorowem. To jest bitwa, która była stoczona z kawalerią bolszewicką i została ona rozbita. I bitwa była stoczona właśnie blisko rzeki Zbrucz. Jak ktoś znakomicie jeździ na koniu, no to wiadomo, że kim zostaje inspektorem kawalerii w armii właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Udał się potem, trochę posiedział w Polsce, ale znowu presja sowiecka spowodowała, i tu Piłsudski to znowu mówię to, bardzo krytykował, że się tak zachowujemy, że udał się na, przeniósł się do Pragi i miał w okresie II wojny światowej też właśnie to doświadczenie, że współpracował z Niemcami. Był między innymi dowódcą jednego z batalionów na wschodniej Ukrainie. Uratował się, nie trafił do niewoli sowieckiej i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam umarł, jest pochowany w Chicago, jego brat za to jest pochowany w Paryżu. Więc to jest to doświadczenie, które też, jak wiecie, łączy często Polaków i Ukraińców, czyli to doświadczenie licznej diaspory i tej migracji politycznej. Więc mamy Michała, prawda, Omelianowicza i jego brata, Omelianowicza, przepraszam, i jego brata Iwana, kiedy i Michajło to naczelny dowódca, ale kolejny pełniący obowiązki naczelnego dowódcy na początku 20 roku to już człowiek z Galicji Wschodniej. Pan się nazywał Alfred Szamanek i był Niemcem, który miał też pewnie, jak teraz, prawda, są jakieś badania na temat jego genealogii, no wiadomo, jakieś korzenie też czeskie. No to jest właśnie to, co możemy zaobserwować, iż to dziedzictwo monarchii austro-węgierskiej. Walczy podczas I wojny światowej w wojsku austriackim. Słuchajcie, to jest niesamowite, gdzie walczy? W Syrii, bo na pomoc Osmanom Austriacy wysłali wojska też do Syrii i były w takim właśnie charakterystycznym mundurowaniu kolonialnym. Dostał się tam do niewoli brytyjskiej. Można powiedzieć, że wziął go do niewoli Lawrence Zarabi, współpracujący z Arabami, ale z niej uciekł. I trafił potem do Galicji, wojna się skończyła, więc wraca do Galicji, wstępuje do ukraińskiej armii i będzie dowodził, między innymi będzie szefem sztabu drugiego korpusu, będzie, prawda, odznaczy się w najważniejszych bitwach, zostanie tym pełniącym obowiązki na początku 1920 roku. To jest wtedy, kiedy dochodzi do podporządkowania się bolszewikom. I wtedy widać coś takiego, Szamanek zostaje też szefem sztabu tej armii i na początku jest zainteresowany współpracą z bolszewikami, ale jak się troszeczkę poprzyglądał, jak to wygląda, to stwierdził, okej, ja dziękuję, i próbował, został aresztowany, udało mu się uciec, czy nie ucieka tylko Brytyjczykom, ale także bolszewikom, ale tym razem podczas tej ucieczki, jak uciekł z więzienia, no to podczas przeprawy przez rzekę Dniestr został zastrzelony. Więc jak widzicie, niezwykle barwna biografia Niemca z Lwowa. Inny dowódca, Karl Stipić, Ternowa, Chorwat, rodzina arystokratyczna, taka chorwacko-węgierska, to są podobne relacje historyczne, jak zobaczymy na przykład polsko-litewskie, ale jako dowódca był słaby, bardzo był krytykowany, więc po wojnie wyemigrował do Węgier i tam był, służył w wojsku. Inny Węgier to Gustav Ciric, który był szefem sztabu i który, jego biografia, on sam pochodził z dzisiejszej Rumunii, urodził się w Satumare. No i jego kariera była taka, że jako młody chłopak mieszkał w Galicji, między innymi skończył gimnazjum w Stryju, więc można powiedzieć, że fakt, że zaczął służyć w armii ukraińskiej, galicyjskiej, to nie było coś nadzwyczajnego. Jak doszło do podporządkowania się bolszewikom, no to ze względu na to, że mamy, prawda, generała, arystokraty i tak dalej, no to bolszewicy, no nie, to nie, taki pan nie bardzo, aresztowali go i umarł w szpitalu w Moskwie więziennym. Jest też wersja, że został zamordowany. Więc jak widzicie, te losy są nie tylko barwne, ale zdarzają się, że są tragiczne. I kolejny dowódca to jest generał Aleksandr, po ukraińsku Chrekow, czyli Grekow, który urodził się na Ukrainie Wschodniej, w rodzinie szlacheckiej, to jest obwód Sumy, tak, po drugiej stronie Dniepru. No i rodzinna cała opowieść była, że Grekow to oczywiście od Greków i że jego przodkowie przybyli z Zofią Paleolog. To była ta księżniczka bizantyjska, która ożeniła się z Iwanem III Srogim, wielkim księciem moskiewskim, i generalnie wraz z nią wiele tych elementów odwołań do Rzymu, Bizancjum pojawiło się w Rosji, między innymi ten dwugłowy rzymski orzeł. Więc rodzina sobie stworzyła piękną opowieść. On był, wcześniej służył po drugiej stronie zbrucza w Ukraińskiej Republice Ludowej, między innymi był przez ponad miesiąc pełnił obowiązki, można powiedzieć, takiego komisarza do spraw wojskowych, czyli ministra obrony narodowej, a następnie trafił właśnie, jego historia była niesamowita, bo tak, na początku popierał Petlurę, potem się z nim skonfliktował, więc w efekcie trafił do Galicji. I jego stosunek, on był Rosjaninem, to nie podlega dyskusji, ale Rosjaninem byśmy powiedzieli labilnym. Takich to pan prezydent Putin nie lubi, tego typu Rosjan. Stosunek jego do ukraińskiej tożsamości narodowej był najdelikatniej mówiąc instrumentalny. To znaczy przeciwko bolszewikom tak, ale generalnie w przyszłości no to Ukraina powinna być częścią Rosji. Może z jakąś autonomią. I na emigracji miał okres, kiedy współpracował z emigracją rosyjską, był członkiem, prawda, organizacji rosyjskich, ale stopniowo zaczął współpracować z Ukraińcami na emigracji. Oczywiście Rosja bolszewicka, Związek Radziecki miał zawsze bardzo długą pamięć i pamiętał o takich ludziach, więc jak mieszkał on na emigracji w Wiedniu, jak zobaczycie, wielu tam trafiło tych wojskowych, no więc w 1948 roku został porwany, aresztowany i z Wiednia wywieziony do Związku Radzieckiego i skazano go, słuchajcie, na 25 lat więzienia w łagrze. Ale na szczęście, no to było już wtedy, kiedy zdrowie towarzysza Stalina już nie było najlepsze, więc po paru latach towarzysz Stalin odszedł do krainy wiecznych łowów. I w efekcie doszło do destalinizacji, odwilży i wtedy wielu ludzi wyszło z łagru. W efekcie on też wyszedł po kilku latach z łagru, Chrekow, i powrócił do Austrii, gdzie w Wiedniu po kilku latach po powrocie umarł. Więc jak widzicie, mamy znowu postać, która jest, jej biografia, wahanie się między rosyjskością, ukraińskością, i to jest dowódca, który właśnie walczy z nami w Galicji. Były trzy główne korpusy w ramach tej ukraińskiej armii halickiej i jak spojrzymy tutaj, ta przewaga nie Ukraińców to jest naprawdę wielka, bo ponad 20 dowódców było korpusów i szefów sztabu tych trzech dużych jednostek i spośród nich aż 15 to nie byli Ukraińcy. Czyli jak widzicie, no zdecydowana większość. I wybrałem kilku z nich, bo to jest, prawda, no nie można opowiadać od wszystkich. Na pewno warto, żebyście przyjrzeli się panu Alfonsowi Erle, Niemcowi z Wiednia, który został właśnie atamanem. To jest wspaniałe. Jestem z Wiednia, z CK Monarchii, zostaję atamanem i szefem sztabu pierwszego korpusu, ale swój związek z Ukrainą rozpoczął podczas I wojny światowej, bo pamiętajcie, tak jak my mieliśmy legiony Piłsudskiego, to Ukraińcy mieli strzelców siczowych, identyczne jednostki jak nasze legiony, i na ich bazie rozwinęła się też ukraińska armia właśnie w Galicji. I on dowodził legendarną sotnią ułanów huculskich, którzy przeprowadzali wspaniałe szarże kawaleryjskie. To jest tak, jak my pamiętamy bardzo o Rokitnej, tak? To oni też mają takie swoje słynne szarże i właśnie walczy w 18-19 roku przeciwko nam, a w okresie międzywojennym w Austrii wstępuje do NSDAP, niestety, i wstępuje do SA. I to jest działalność antypaństwowa, żeby było jasne, słuchajcie, bo to jest działalność przeciwko państwowości austriackiej. Ci ludzie byli traktowani jako piąta kolumna, bo byli wspierani przez, prawda, Hitlera, a potem już przez państwo niemieckie rządzone przez Hitlera, które dążyło do Anschlussu. I kiedy nastąpił Anschluss, to oczywiście Erle został doceniony i został mianowany na stanowisko szefa całego SA miast w Grazu. To jest miasto, które polecam wam, jak nie byliście, które jest drugim największym miastem w Austrii. W ogóle nazwa Graz jest z naszego Gradec ze słowiańskiego, ze względu na tutaj to dziedzictwo Słoweńców. Ale na szczęście nie będę wam opowiadał o tym, że Alfons zrobił jakieś przerażające rzeczy w trakcie II wojny światowej, bo zmarł przed nią. Pewnie jakby żył, to niestety by coś złego zrobił. Potem mamy Johana Kunisza z okolicy Ołomuńca, Czechy. Czyli byśmy powiedzieli Niemiec sudecki. I też był atamanem, naczelnikiem sztabu. I aresztowali go bolszewicy w 20 roku. Wtedy jak było to jednoczenie, to pamiętajcie, to jednoczenie z Armią Czerwoną to było takie, że Armia Czerwona przyglądała się i mówiła: o, pan będzie walczył, a z panem to musimy chwilę porozmawiać. Zapraszamy tutaj, do tak mówiąc żartobliwie, przepraszam, do Czarnej Wołgi. Ale udało mu się przeżyć, wrócił do Wiednia, potem był w Berlinie i między innymi w okresie międzywojennym współpracował z organizacją wojskową, ukraińską wojskową organizacją UWO, której nazwa, z niej rozwinie się organizacja ukraińskich nacjonalistów, OUN, ale to jest tak, że pamiętajcie, ta organizacja była wspierana w latach 20., na początku lat 30. przez państwa mające złe relacje z Polską, więc Niemcy, demokratyczne Niemcy weimarskie. Tu oczywiście wchodziła kwestia rewizjonizmu, że Niemcy mieli wielki problem, żeby pogodzić się z utratą Pomorza i Wielkopolski czy Górnego Śląska, ale też przez Czechosłowację, na tej zasadzie, że, żeby było jasne, Polska na przykład wspierała słowackich nacjonalistów w Czechosłowacji. I on był odpowiedzialny za kontakty, był takim oficjalnym pośrednikiem między rządem niemieckim, a właśnie organizacją UWO, organizacją wojskową ukraińską, która, słuchajcie, samą nazwę, idea i tak dalej nawiązywała do polskiej organizacji wojskowej, tej, którą stworzył Piłsudski, dowodził Edward Rydz-Śmigły, tak? To jest coś takiego, że my jesteśmy oczywiście, nierzadko zdarzało się, że sobą walczyliśmy, ale jednocześnie był ewidentnie, pokażemy wam, że też współpracowaliśmy, ale były też takie sytuacje, że się wzajemnie inspirowaliśmy. I zostawiamy pana Kunisza i ruszamy, kolejna taka bardzo ciekawa postać. Tutaj mamy już sytuację, że zachodzi proces ukrainizacji. To jest pan Ferdinand Luner, który urodził się tutaj. Ja zawsze dla Pawła mam małe prezenty, bo wiem, że Paweł lubi Bałkany, więc stąd też będą te wątki bałkańskie. Pan Ferdinand urodził się w Sarajewie, gdzie potem... W Sarajewie. A dlaczego nie? Bo służył tatuś tam.
Z takim nazwiskiem w Sarajewie? Z takim nazwiskiem? No, to dziwne.
Więc dlaczego nie? No przecież rzuciło cię czasami, że tak powiem, wysłali cię jako urzędnika albo wojskowego. Zrobimy kiedyś cały podcast o tym, jak ważną rolę wśród urzędników w Bośni i na innych najróżniejszych stanowiskach pełnili Polacy, lekarze i tak dalej. Więc mamy też pana Ferdinanda, który... ożenił się, walczy oczywiście przeciwko nam, jest majorem, jest szefem sztabu korpusu pierwszego tego armii ukraińskiej i po wojnie ożenił się z Ukrainką, która była związana z ukraińską wojskową organizacją i jego żona, między innymi wsadziliśmy ją do więzienia na 15 miesięcy za działalność antypaństwową. Ślub był porządny, grecko-katolicki, I zostali pochowani już, jak chcecie gdzieś spotkać ich, zobaczyć, to grób jest w Wiedniu i tam pochowani zostali w obrządku grecko-katolickim. Więc ewidentnie mamy coś takiego, że pan Lochner się rutenizuje. Co robi w okresie międzywojennym? No pracuje w rządzie na emigracji tym Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej, który działa w Wiedniu. Jest, można powiedzieć, taką żywą spuścizną ten rząd tego dziedzictwa austro-węgierskiego. Następnie został attaché, bo uznano go, pan się zna na wschodzie, to go wyślemy. Wiedeń go wysłał jako attaché i był prawie 10 lat attaché wojskowym w ambasadzie Austrii w Moskwie. To były ciężkie czasy, bo to pamiętajcie, są lata 30., więc no generalnie też mógł oglądać wielki terror, to wszystko, co się dzieje. Podczas II wojny światowej wstąpił do armii niemieckiej, dokładnie do Luftwaffe i służył jako oficer sztabowy w 4. flocie powietrznej Luftwaffe. Znowu tutaj do Pawła taki gest, bo to jest ta flota, którą dowodził pułkownik Aleksander Lur. To jest ta, właśnie to są ci, ta flota, która zbombardowała w 1941 roku Belgrad. To był terrorystyczny oczywiście atak i za to Lur zapłacił potem głową, bo został przekazany Jugosławii i wykonano na nim wyrok śmierci. Tak? Skazano go na śmierć i wyrok wykonano. To, co ciekawe, słuchajcie, niesamowita postać, bo on, jeśli chodzi o wyznanie, on był prawosławny, czyli prawosławny nazista i urodził się w Rumunii, przy granicy z Serbią. Mówił w ogóle też po rumuńsku. Jeśli chodzi o przodków, rodzina niemiecko-rosyjska, a jakbyśmy u tego, to jest znowu ten paradoks, jakbyśmy tak podrapali, poszukali tego jego przodków rosyjskich, to by się okazało, że są też tam Żydzi, przykro mi, którzy przeszli, przykro mi w sensie z perspektywy kariery pana Lora, którzy przeszli na prawosławie i stali się Rosjanami. Więc z tego powodu, że matka była z takiej rodziny, no to właśnie wychowała małego Lora jako prawosławnego chrześcijanina. A on miał opinię ekspert od Bałkanu, bombardowania, a potem walki z partyzantką marszałka Tity. Natomiast wróćmy do naszego Ferdynanda. Niesamowite, tak? Urodził się w Sarajewie, gdzie, tak jak Paweł zauważył, arcyksiąże przypłacił życiem wizytem w tym mieście. No więc Ferdynand po wojnie odnalazł się już w demokratycznej Austrii. No człowiek po prostu, można powiedzieć, państwowiec, profesjonalista. Pracował w różnych instytucjach i został attaché wojskowym w Republice Federalnej Niemiec i pracował w Bonn właśnie jako attaché wojskowy. Następny ciekawy bardzo Niemiec z wątkiem ukraińskim, bo ojciec był Niemcem, a matka była Ukrainką, to był właśnie Anton Kraus. Urodził się, słuchajcie, w Bukowinie. Bukowina to jest region, który dzisiaj jest podzielony między Rumunię i Ukrainę. Północna jest na Ukrainie, południowa jest w Rumunii. Przepiękny region, polecam, żeby odwiedzić i jedną, i drugą część. Stolice Czerniowce, to był najdalej na wschód wysunięty Uniwersytet Niemiecki. Powstał w 1875 roku. Więc Paweł, taka zagadka, jak myślisz, kogo imienia został nazwany? Podpowiem ci, że ten pan panował no tak, że można było się urodzić, ożenić, wychować wnuki i umrzeć.
Franciszek
Józef, oczywiście Franz Józef, to jego imieniem nazwany uniwersytet, więc...
Ale powiedziałeś, że to był najbardziej na...
Wschód wysunięty w Europie uniwersytet niemiecki, tak? Ze względu na to, że Bukowina była częścią Austrii, nie Węgier, pamiętajcie.
Ale czy to, dobrze, ale czy to znaczy, że tak jak kilkakrotnie już wspominaliśmy przy okazji różnych naszych podcastów, ze względu na społeczność polską, która się znajduje na Bukowinie, jeśli ktoś z Polaków chciałby karierę uniwersytecką robić blisko domu, to on musiał iść na ten niemiecki uniwersytet, tak?
Tak.
Ciekawe.
Albo wtedy no dalej do Lwowa. Kawał drogi, tak?
No tak.
Bo to był uniwersytet z językiem polskim wykładowym. Okej. No więc tak. Co możemy powiedzieć o panu Krausie, generale? No więc walczy z nami, jest dowódcą jednego z korpusów i potem walczy z bolszewikami, to jemu przypada ten laur zwycięzcy, ponieważ to on w sierpniu 19 roku, to jest bardzo ważna data dla Ukraińców, to on wkracza do Kijowa. My potem pamiętamy o naszej wyprawie kijowskiej i następnie, jak przeszli na naszą stronę, to była taka sytuacja, że to on właśnie był tym dowódcą, który podjął decyzję, słuchajcie, dezerterujemy i przechodzimy z kilkuset żołnierzami z Galicji, z linii frontu, prawda, opuszczamy Polaków i przechodzimy do Czechosłowacji. I to właśnie zrobił, to była dezercja i potem trafił do Wiednia, gdzie, tak jak wcześniej wam opowiadaliśmy, że właśnie Armia Czerwona i Smiersz, wywiad wojskowy albo NKWD nie zapominają, więc został aresztowany w 45, ale Sowieci go tak obejrzeli, powiedzieli, no jest już starszym, bardzo chorym panem, więc chyba no, nie będzie z niego pożytku żadnego, nie wydobędziemy z niego jakichś ważnych informacji i właśnie wtedy w 45 roku został zwolniony i wkrótce po tym, jak został zwolniony, umarł. A teraz Czesi, bo było dużo o Niemcach, ale mamy też Czechów. Więc mamy bardzo ciekawą postać pana Wilhelma albo Willema, byśmy powiedzieli po czesku Lobkowicza. Rodzina, byśmy powiedzieli czesko-niemiecka, arystokratyczna, piękna rodzina z wielką tradycją. I jego kariera jest taka, że służy oczywiście w ukraińskiej armii halickiej, jest szefem sztabu jednego z korpusów, walczy z nami, potem jest, prawda, właśnie w tej czerwonej ukraińskiej armii halickiej współpracującej z bolszewikami. No i jego kariera jest taka, że w 21 roku postanowił, tak jak wszyscy starali się wyjeżdżać na zachód, to tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, że on stwierdza, a ja pojadę do Związku Radzieckiego i tam zrobię karierę. I został wykładowcą wojskowym na kursach, prawda, Armii Czerwonej. Zrobił całą karierę. No tylko pewnie w roku 37, kiedy nastąpił już, jest okres wielki, mamy ten wielki terror, wielką czystkę i generalnie, prawda, polowanie z pod hasłem szukamy szpiegów III Rzeszy. No to niestety został aresztowany przez NKWD i rozstrzelany. Więc pewnie już w 1937 roku żałował tej decyzji, że Związek Radziecki to może być dla niego jakaś ziemia obiecana. Kolejny ciekawy pan to pan Karel Doleżal, też właśnie, który służył jako szef sztabu jednego z korpusów ukraińskich, a potem był między innymi związany ze sztabem naczelnym tej armii ukraińskiej, a kariera jego potoczyła się w ten sposób, że wrócił do Czechosłowacji i kontynuował jako wojskowy, pracując w właśnie w armii czechosłowackiej. Czyli jak zobaczycie jeszcze zaraz, to też się tak zdarzało, że ci służący w armii ukraińskiej potem robili karierę we własnych siłach zbrojnych. I ostatnia taka postać właśnie, która była dowódcą korpusów i był nawet dowodził w pewnym momencie tyłami wojskowymi, jak ukraińska armia się wycofywała z Galicji, to był pan, który się nazywał Wołodymir Hembaczyw, albo też możecie spotkać Hembaczyw, urodzony w Połtawie, rodzina rosyjska, byśmy powiedzieli pewnie rosyjsko-ukraińska. Wiemy z relacji z tamtego okresu, służył i na Ukrainie tej rosyjskiej dawnej, czyli Ukraińskiej Republice Ludowej, potem w Galicji i nie ma wątpliwości, pan nie znał ukraińskiego. Możliwe, że znał na zasadzie, że był w stanie, rozumiał, co się do niego mówi, natomiast bezdyskusyjnie jego pierwszym językiem, w którym mówił i w którym się z nim porozumiewano, był rosyjski i był, został zaaresztowany, jak było, prawda, na Ukrainie rosyjskiej, prawo tej właśnie doszło do konfliktu Petlury z Hetmanatem, to on był zwolennikiem Hetmanatu, był nawet w domowym areszcie, a potem stwierdził, że nie chcą mnie na Ukrainie, w Ukraińskiej Republice Ludowej, przechodzę przez Brucz i zrobię karierę w armii ukraińskiej. Natomiast tak się potoczyły jego losy, że potem się związał z siłami zbrojnymi walczącymi z bolszewikami białych Rosjan. Więc jak widzicie, można było trafić, niektórzy trafiali do Armii Czerwonej, a niektórzy trafiali do Armii Białej. Udało mu się nie ulec, prawda, tak jak pozostali, nie dostać się do niewoli bolszewickiej i uciekł do, na zachód i tam już na emigracji umarł we Francji. Więc to są ci najważniejsi dowódcy, ale oprócz dowódców tych najważniejszych, no to spotkamy bardzo ciekawe postacie, byśmy powiedzieli, jak to wojsko szczebel niżej. Dla mnie, to znowu wam wybrałem kilka takich najciekawszych, to na pewno będzie Węgier Antal Lehar, który był baronem i który służył w armii austro-węgierskiej, a potem właśnie dowodził jedną z grup ukraińskich, takich znaną z grupą Nawaria, która walczyła przeciwko Polakom w Galicji Wschodniej i walczył też wcześniej w Polsce podczas I wojny światowej, był ciężko ranny w walkach koło Lublina, za co dostał jedno z najwyższych odznaczeń, jeśli chyba nawet nie najwyższe odznaczenie austro-węgierskie. I tak się ułożyła jego kariera, że on jest dowodem też, że ci ludzie czasami, można powiedzieć, troszkę ich nazwać takimi psami wojny, tak, że oni szukali swojego miejsca, byli też czasami awanturnikami, nie chcieli się pogodzić z tym nowym porządkiem powojennym i on w 21 roku dołączył do tych oficerów austriackich i węgierskich, którzy próbowali w obu krajach dokonać zamachów stanu w Austrii i na Węgrzech i odtworzyć monarchię i wprowadzić z powrotem króla Karola IV i cesarza, tak, na tron, czyli przywrócić Habsburgów. To się zakończyło fiaskiem. W efekcie musiał pan Lehar został opuścić Węgry i mieszkać w Wiedniu, gdzie też umarł potem. Natomiast niesamowitą postacią był jego brat, bo słuchajcie, to był bardzo popularny kompozytor, który pisał operetki, więc to była muzyka wtedy taka, można powiedzieć, popowa, troszeczkę oczywiście zachowując wszelkie proporcje ówczesny, prawda, można powiedzieć, austro-węgierski Zenek Martyniuk. Te operetki bardzo lubił też Adolf Hitler. I problem był tylko jeden z Francem Leharem, jak zobaczymy, to oczywiście nie jest jedyna postać, no że jego żona była Żydówką, która przeszła na katolicyzm, więc z punktu widzenia ustaw norymberskich była po prostu Żydówką. Więc trzeba było tutaj poprzez Goebbelsa, szczególnie że wokół Lehara było wielu współpracowników Żydów, którym on często starał się pomagać, więc był generalnie z nim problem, ale Goebbels, można powiedzieć, lobował na jego rzecz i udało się załatwić dla żony, że została uznana za Ehrenärerin, czyli honorową Aryjkę ze względu na małżeństwo i to, że dokonała konwersji. Więc jak widzicie, to też jest dziedzictwo Austro-Węgier. To czasami przerażające, że ci ludzie, prawda, byli zagrożeni, no, bo tym, że mogli stracić życie, a drugi wymiar to są te właśnie małżeństwa mieszane. I tutaj płynnie przechodzimy do takiej postaci, teraz Chorwaci, że mamy w sztabie ukraińskiej armii halickiej walczącej z nami pana Petara Milutina Kwaternika, który potem służył w okresie międzywojennym w armii jugosłowiańskiej, ale ze względu na to, że sympatyzował z chorwackimi faszystami, z ustaszami, jego brat Slavko, to była postać bardzo ważna, bo to był człowiek, który był ogłaszał powstanie państwa tego właśnie faszystowskiego, które było państwem satelickim wobec Niemiec. To zrobił 10 kwietnia 1941 roku. Dla chorwackich wszystkich tych skrajnej prawicy, jakichś neonazistów, to jest bardzo ważna data. I on został też ministrem obrony tego państwa, ale potem się pokłócił z jego przywódcą Ante Paweliczem, poglawnikiem, czyli Führerem. I słuchajcie, to jest niesamowita też historia, bo jego matka była Niemką, on zresztą też służył w armii austro-węgierskiej, a krótko był też szefem sztabu próbujących się budować takich sił państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów. To było takie państwo, które na początku okresu międzywojennego, jak się Austro-Węgry rozpadły, to mieszkańcy, południowi Słowianie z Austro-Węgier próbowali stworzyć państwo, ale ostatecznie powstało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Czyli miał też karierę, kiedy paradoks wspierał powstanie tego państwa, a potem był głównym aktorem jego, jeśli chodzi o Chorwatów, zniszczenia. No więc słuchajcie, jego żona to była Chorwatka żydowskiego pochodzenia, córka Josipa Franka, to jest niesamowita postać, słuchajcie, bo od niego ustasze wcześniej się nazywali Frankowcy. I on był Żydem, który dokonał konwersji na katolicyzm, pochodził z Osijeku i stał się fanatycznym chorwackim nacjonalistą, nienawidzącym Serbów do szpiku kości. I paradoksalnie oczywiście z perspektywy niemieckich ustaw norymberskich znowu mamy problem, a co najbardziej niesamowite, szefem ustaszowskiej służby bezpieczeństwa, która odpowiada za Holokaust, który ustasze też przeprowadzili, tak? No to był syn Sławko Kwarternika, Eugen Dido, który potem się pokłócił z Paweliczem, tak jak tatuś, i oboje stracili stanowiska, prawda, wyjechali z kraju. Sławko został złapany przez aliantów i powieszony w Jugosławii, natomiast Eugen Dido uciekł do Ameryki Łacińskiej, tak jak też Pawelicz, i trafił do Argentyny i tam spokojnie sobie niestety umarł. Natomiast dlaczego o nich mówimy? Bo dla ustaszy brat Sławka został męczennikiem. To ważny element ich martyrologii, bo właśnie 10 kwietnia, te daty, przepraszam, że to się łączy, to jest przypadek zupełnie, żeby nie było. Z naszym 10 kwietnia Petar Milutin Kwaternik został zabity przez serbskich oficerów z Armii Jugosłowiańskiej, którzy go oskarżyli, że właśnie chce przejść na stronę ustaszy, a więc ustasze dostali, no, po prostu brat okłasza powstanie Chorwacji, a Sławko, a Petar zostaje zamordowany, czyli składa ofiarę. Więc jak widzicie, no, niesamowita historia. I teraz mamy dwóch jeszcze takich ciekawe postacie, które u Chorwatów, którzy walczą w ukraińskiej armii halickiej przeciwko nam. Jeden z nich, słuchajcie, dowodził pociągiem pancernym. I jeździł, prawda, ten pociąg pancerny odgrywał ważną rolę. I pochodził z rodziny niemiecko-chorwackiej, urodzony w Czechach. Nazywał się Stjepan Rumenowicz. I jak była II wojna światowa, bo on też służył w okresie międzywojennym w marynarce wojennej jugosłowiańskiej, no to właśnie chorwaccy faszyści chcieli bardzo Hitlerowi pokazać, no, że są lojalnymi sojusznikami jako państwo marionetkowe, więc wysyłali na front wschodni różne oddziały. Więc wysłali Legię Chorwacką. Do dzisiaj ci, prawda, skrajna prawica bardzo jest dumna z tego, że to była jedyna jednostka nieniemiecka, która walczyła podczas bitwy pod Stalingradem w samym Stalingradzie. Więc to jest dla nich bardzo ważne. Absurd tej sytuacji jest oczywiście taki, że bronią przed azjatyckimi bolszewikami tej festung, prawda, Europy, a z drugiej strony twierdzy Europy jest tam batalion muzułmański złożony z bośniaków i najbardziej odznaczony żołnierz tej, który walczy, to major Tahir Alagic. No jak widzicie, no delikatnie mówiąc, no nie jest to prawdziwy, nie jest to porządne katolickie nazwisko. Więc Stjepan Rumenowicz walczy na Morzu Czarnym właśnie bo powstała też sekcja morska, która, że okręty właśnie walczą na Morzu Czarnym z marynarką wojenną Związku Radzieckiego, a jego brat został pilotem, też walczył podczas wojny 18-19 roku przeciwko nam. I tak jak brat, pamiętajcie, co jest niesamowite, obaj oni w 20 roku są w oddziałach armii Petlury, atamana Petlury, i po naszej stronie walczą z bolszewikami. To są niesamowite biografie. I on za to walczy jako pilot, lata nad Związkiem Radzieckim. Został nawet zestrzelony i trafił do niewoli sowieckiej. Więc...
Ale ci, którzy później mieli zostać ustaszami, byli w pewnym momencie naszymi aliantami, tak, sojusznikami, ramię, tak, w ramię z nami. Tak. Niesamowite to jest.
Tak, i to jest zaskakujące. I teraz słuchajcie, bardzo. Jeszcze dwie ostatnie historie, bo już długo gadamy. No musimy wrócić do Niemców, bo ta rola Niemców jest najważniejsza, i wybrałem takie trzy niesamowite postacie. Jeden pan nazywa się Ferdinand Lang, urodził się w wiosce niemieckiej, w kolonii niemieckiej koło Lwowa. Był nauczycielem, walczył przeciwko nam w 18-19 roku, dostał się nawet do niewoli. W szeregach oczywiście ukraińskich walczył. W okresie międzywojennym stwierdził na początku, że będzie porządnym obywatelem polskim, kandydował jako poseł mniejszości do Sejmu, został wybrany, w 1928 roku wcześniej opracował podręcznik polskiego dla nauki dla Niemców, specjalnie przygotowany, tak? Żeby się integrowali. Ale jak przyszła wojna druga, no to wiadomo, no jednak okazało się, że jest Niemcem, więc został dyrektorem Biblioteki Wiejskiej w Bydgoszczy. Oczywiście zakładam, że dzisiaj jego portret w tej bibliotece nie wisi. Natomiast w Rzeszowie urodził się Richard Jary. I słuchajcie, to już będzie taka historia, że ojejku. Dlaczego? Bo to jest, jego ojcem był, można by powiedzieć, był niemiecko-czeskiego pochodzenia. Matka była Polką. On sam był rzymskim katolikiem i został tak, można być, pochowany. Nie będę oceniał, na ile praktykował religii. No, ojciec był wojskowy, tak? I akurat trafił do Rzeszowa. I tak się ułożyła jego kariera, że mieszkał na początku przez jakiś czas w Rzeszowie, potem mieszkał w Czechach i właśnie w... jego stanie się wybór ukraińskiej tożsamości to jest okres służby w ukraińskiej armii halickiej i walka z nami, ale potem dołącza do tych, przechodzi na naszą stronę, przez jakiś czas walczy po naszej stronie, ale potem jest właśnie w tej grupie, która zdezerterowała i przeszła do Czechosłowacji. On ożenił się z tu jest niesamowita historia, bo słuchajcie, ożenił się z dziewczyną, która była z rodziny tradycyjnej, żydowskiej, ortodoksyjnej, uciekła z niej, przeszła na chrześcijaństwo po to właśnie, żeby rodzice ją zostawili w spokoju i została jego żoną. Nazywała się Olga Reisel Schillfogel. I oczywiście w okresie międzywojennym, żeby było jasne, nierzadko ukraińscy nacjonaliści, w tym Bandera, wypominali mu właśnie żonę, tak? Jak trzeba było się odwoływać do tej kwestii, a twoja żona to co? No i został na emigracji, związał się z ukraińską tą wojskową organizacją, a następnie z OUN-em i odgrywał taką rolę oficjalnego pośrednika między niemieckim wywiadem i Abwerą i ukraińską właśnie imigracją, szczególnie OUN-em. I słuchajcie, jak w 1941 roku została ogłoszona przez 30 czerwca przez OUN we Lwowie niepodległość, którą Hitler nie uznał, to słuchajcie, pan Jary otrzymał swoje stanowisko. I tutaj, Paweł, jakbym ci zadał pytanie, taki quiz, jakie otrzymał stanowisko, to na pewno byś nie uwierzył, ale został mianowany na ambasadora Japonii. Ale no niestety nie zajął tego stanowiska, bo w ogóle nie udało się nic z tym zrobić. No i generalnie zaczęły się wtedy też represje wobec OUN-u. On sam też miał coś takiego, że też był aresztowany przez Gestapo i trafił na jakiś czas do Sachsenhausen. I jest to postać taka, że jakby się spytać o jego tożsamość, no to jak widzicie, mamy no niesamowitą mieszankę niemiecko też z jakimś nawet polskim elementem. I do tego ta żona pochodzenia żydowskiego. On był, Jary był związany z właśnie z OUN-em, ale na pewno mając kontakty z Abwerą, spotykał się z dwoma takimi bardzo ciekawymi, niesamowitymi postaciami. To po pierwsze jest pan Alfred Bizant, który urodził się w wiosce koło Lwowa. Był właśnie z niemieckiej społeczności Galicji Wschodniej i który był w ukraińskiej armii halickiej i w ukraińskiej armii ludowej. Nawet pełnił funkcję i tutaj podpułkownika, miał stanowisko, prawda, rangę i służył w randze pułkownika. I słuchajcie, on walczy z nami oczywiście, ale potem, i to walczy, bardzo się wyróżnia, walczy z bolszewikami, ale potem walczy pod dowództwem bolszewików. bo jest w tej Czerwonej Armii i na końcu walczy w naszych szeregach, po naszej stronie. W okresie międzywojennym w ogóle wrócił w rodzinne strony i tam sobie koło Lwowa mieszkał, zajmował się rolnictwem, prowadził gospodarczą, tą działalność gospodarczą rolniczą. I w okresie międzywojennym przypomniano sobie, znaczy II wojny światowej sobie Niemcy o nim przypomnieli, zatrudnili go w Abwerze i stwierdzili, to pan będzie ekspertem od portfolio ukraińskiego. To jest pana specjalność. No i Bizant się tym zajął i to na poważnie, bo słuchajcie, to on był szefem komitetu, który odpowiadał za stworzenie tej dywizji SS Galicja. On tym kierował. Więc która oczywiście ma na sumieniu jej przyszli żołnierze, bo jeszcze wtedy ta jednostka nie istniała, ale za masakry na ludności polskiej, tak? I oczywiście, co jest niesamowite, zobaczcie, to jest biografia jednego człowieka. Walczy w siłach ukraińskich przeciwko Polakom, jest, walczy pod dowództwem bolszewików, formalnie jest czerwonym ukraińskim żołnierzem, następnie jest, wiąże się, walczy po naszej stronie, a potem jest nazistą. I oczywiście, no tacy ludzie, wiadomo, że Sowieci go złapali, wysłali do łagru i tam umarł w 1951 roku. Ostatnia taka postać to jest Hans Koch, który też urodził się, dzisiaj to jest Kaltwasser, czyli Chołodno-Witka, wioska właśnie przedmieścia Lwowa. I słuchajcie, to była rodzina luterańska. To było rzadkie zjawisko, bo przeważnie to byli katolicy ci Niemcy. On pochodził nie z Austrii, nie z Czech, jego przodkowie, tylko z Niemiec właśnie, zachodnich. I słuchajcie, on został teologiem, pastorem luterańskim. Normalnie w zborze odprawiał nabożeństwa. I jego historia jest już taka, to już nawet pan Bizant przy tym mówiąc kolokwialnie wysiada, bo to jest tak, że walczy w szeregach ukraińskiej armii halickiej i dostaje się, i potem razem z nią dołącza w pewnym momencie do bolszewików. Ale co się stało? On nie uciekł na stronę polską, tylko został w Armii Czerwonej i potem się tego strasznie wstydził. Starał się to oczywiście errata demografii to prawda wyciąć, ale prawda jest taka, że walczy w tej Armii Czerwonej przeciwko nam podczas tej wojny 1919-20. I trafi potem do Austrii. W Austrii dołącza do NSDAP i prowadzi działalność antypaństwową przeciwko państwu austriackiemu, więc Niemcy go bardzo cenili, oczywiście Hitler i tak dalej, i on był też bardzo dobrym naukowcem i cała jakaś tak zwane Ostforschung, czyli badania wschodu, to on odegrał bardzo ważną rolę w tym, jako naukowiec. Zrobili go profesorem Uniwersytetu we Wrocławiu, został dyrektorem bardzo ważnego Instytutu Wschodnioeuropejskiego. Co ciekawe, mamusia cały czas pod Lwowem korespondował z nią i tak dalej. Jak mieliśmy, na przykład był o nim w 1937 roku duży artykuł w Ilustrowanym Kurierze Codziennym i przypomniano mu, właśnie była polska prasa go zaatakowała, no, że on jest taki, służył w ukraińskiej armii ludowej, że mówi super po ukraińsku i właśnie, że przyjaźni się z tymi działaczami organizacji ukraińskich nacjonalistów, tak? No i po wybuchu II wojny światowej, on już jako oficer Abwery trafił do Polski, miał biuro w Krakowie i 30 czerwca, właśnie wtedy jak we Lwowie ogłaszano niepodległość Ukrainy i robił to OUN, to tam gdzie ambasador Jary miał już jechać do Japonii, to Hans Koch przyjechał i oczywiście to, co próbował bezskutecznie zrobić, to kijem i marchewką przekonać ukraińskich nacjonalistów, żeby nie ogłaszali niepodległości. Nie udało mu się to, ale udało mu się co? Nie trafić do niewoli Armii Czerwonej, tylko trafił na zachód i po wojnie, słuchajcie, był pierwszym dyrektorem bardzo ważnego ośrodka naukowego, badawczego, to jest naprawdę Weltklasse, mówiąc po niemiecku, klasa światowa Instytutu Europy Wschodniej w Monachium. I można powiedzieć, że on był fundatorem tego instytutu. I został doradcą Konrada Adenauera do spraw polityki wschodniej. I razem z nim w 1955 roku przyjechał do Moskwy i brał udział w kluczowych rozmowach, negocjacjach między RFN-em i Związkiem Radzieckim. Bo oczywiście mówił perfekt po rosyjsku i był często nie tylko doradcą, ale tłumaczem podczas tych rozmów. Więc słuchajcie, moglibyście pomyśleć, no dobra, panie Balcer, kończ już pan wstydu, oszczędź ile można, już pan tego nie przebije, tych historii, ale przebije, słuchajcie, bo teraz wykładam Jokera na stół i mówię wam o lotnictwie ukraińskiej armii halickiej walczącej z nami. I słuchajcie, teraz ten mój Joker to jest, są dwaj bracia arystokraci osetyjscy, muzułmańscy książęta z Kaukazu Północnego. To jest pan Dżambulat Kanukow, dowódca lotnictwa ukraińskiego walczącego z nami, i jego brat Hasbulat Kanukow. I o Dżambulacie zawsze pamiętajcie, bo Dżambulat z 16 zwycięstw powietrznych nad nami, 9 to jego zasługa, więc znakomity pilot, który zginął właśnie w Galicji Wschodniej w katastrofie lotniczej, jak wielu wybitnych asów lotnictwa, a jak zobaczycie w następnym podcaście, jak będziemy opowiadać z polskiej perspektywy o naszych stranierich, którzy walczą po naszej stronie, to też spotkamy już postaci, o której wam trochę opowiadaliśmy, czyli pilotów amerykańskich.
To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Przypomnę, można do nas pisać na adres babelmałpa.tok.fm. Babelmałpa.tok.fm. Do usłyszenia za tydzień. Mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.